Cudownie was wszystkich dzisiaj widzieć. Naprawdę jest to coś pięknego, coś wspaniałego, że jako Kościół razem możemy się spotykać, wielbić naszego Boga, naszego Stwórcę, oddawać Mu cześć i chwałę i uwielbienie. I wiecie co, nie byłbym sobą i chyba nie mówił inaczej zacząć, jak w taki sposób, żeby powiedzieć, że Pan Bóg nas bardzo wszystkich kocha. Kocha Ciebie, kocha mnie, kocha naszych znajomych, kocha wszystkich. Wiecie co, ta miłość objawiła się w taki cudowny, wspaniały sposób, niewytłumaczalny, na sposób ludzki. Dlatego, że Jezus Chrystus postanowił oddać swoje życie za mnie i za Ciebie, za nasze przewinienia, za nasze grzechy, zapłacić ten dług, zapłacić tą cenę, abyśmy mogli być zbawieni, aby moje i Twoje imię mogło być zapisane w Księdze Żywota. I to jest najcudowniejszy, najwspanialszy dar miłości. Nie ma większego, nie ma cudowniejszego, nie ma wspanialszego. I ja mam nadzieję, że powodem, dla którego my tu wszyscy dzisiaj jesteśmy, to dlatego, że ta prawda jest w naszym życiu obecna. Że ta prawda o Bożej miłości, że ta prawda o tym, że On oddał swoje życie za nas, sprawia, że my chcemy tutaj być teraz. Że my chcemy się zgromadzić jako żywy Kościół Jezusa Chrystusa. Że my chcemy się zgromadzić jako Jego dzieci i oddawać Mu cześć i chwałę i uwielbienie właśnie za to, co dla nas zrobił. I nikt nas do tego nie przymusza. Żadna sytuacja, żaden jakiś nakaz religijny. Jedyne, co nas do tego przymusza, to pasja, jaką mamy w naszym sercu. I troszeczkę o tej pasji dzisiaj chciałbym powiedzieć. Dlatego, że myślę, że większość z nas, kiedy słyszy słowo pasja, szczególnie wypowiadane w kościele, to myślimy o tym filmie, tak? Mela Gibsona, Pasja. Rewelacyjny tytuł, rewelacyjna produkcja, jakiej nie było nigdy na ziemi najprawdopodobniej. Coś pięknego, coś niesamowitego, coś cudownego, coś zarazem strasznego, ale zarazem pełnego nadziei. Pasja. Ale myślę, że słowo pasja jest czymś jeszcze większym, jeszcze głębszym niż to. Dlatego, że słowo pasja możemy używać także do naszego życia. I myślę, że słowo pasja może tyczyć się wielu rzeczy, które robimy na co dzień. Bo chyba nie byłbym jakimś tutaj kosmitą, i uznał, że pytanie, które wam zadam w stylu, czy macie w życiu jakąś pasję, byłoby nie na miejscu. Mało tego. Myślę, że nawet w świecie wielu mówców, wielu znawców psychologii i w ogóle zachęca do ludzi do tego, żeby mieli jakąś pasję. Żeby pasjonowali się czymś. I głęboko wierzę w to, że każdy z nas gdzieś w sercu ma jakąś pasję. I na pewno część z was, biorąc jakoś statystycznie, na pewno tą pasję w jakiś sposób realizuje w swoim życiu. Tak? W jakimś stopniu spełniamy się w tej pasji. Może niektórzy z was mają jakąś pasję, ale ona jest gdzieś zakopana daleko, bo nie masz na to czasu, nie masz ku temu możliwości, nie masz ku temu sposobności. Niemniej jednak myślę, że słowo pasja jest takim słowem, które wszyscy bardzo dobrze rozumiemy. I zdajemy sobie doskonale sprawę, co to słowo oznacza. I wiecie co? To, co Jezus Chrystus uczynił dla nas, przychodząc na ten świat, oddając swoje życie za mnie i za Ciebie, można by nazwać taką stuprocentową pasją. Stuprocentową pasją. Dlatego, że pasja to jest coś, czemu jesteśmy w stanie się poświęcić. Pasja to jest coś, co sprawia, że inne rzeczy przestają mieć znaczenie albo ważą troszeczkę mniej w naszym życiu.
Czy ktoś z was, nie wiem, o, mikrofon mi siadł?
Przeskoczymy na ten na chwilkę. Każdy z nas może mieć takie rzeczy, które są dla nas ważniejsze, a niektóre mniej ważne. I nie wiem, czy ktoś z was na przykład zbiera znaczki pocztowe. Kiedyś się zbierało znaczki pocztowe. Tak? Poznałam kiedyś pewnego człowieka, który zbierał znaczki pocztowe. I to nie jest przesada, kiedy powiem, że te znaczki pocztowe były dla niego najważniejsze. Był w stanie zrobić dla nich wszystko. Wszystko w jego domu mogło wyglądać byle jak, ale ten album ze znaczkami pocztowymi musiał być idealny. Był to człowiek, który był w stanie zapłacić każdą cenę. Każdą cenę. Za znaczek pocztowy, który gdzieś tam w jakiś sposób był dla niego cenny, był dla niego ważny i zależało mu na tym, żeby go posiadać. Czy tego typu opis jest wam znany? Czy może każdy raz musicie głośno odpowiadać? Może ktoś z was ma jakąś taką pasję w swoim życiu, którą tak bardzo lubisz? Którą tak pielęgnujesz? Pasją może być równie dobrze w naszym życiu, może być sport, nie tylko zbieranie różnych rzeczy. Pasją równie dobrze może być zarabianie pieniędzy. Może mieć wiele bardzo różnych pasji. Bardzo różnych. I cechą wspólną tych wszystkich pasji jest to, że kiedy realizujemy się, kiedy realizujemy te nasze pasje, to odczuwamy co? Przyjemność. Przyjemność odczuwamy nawet wtedy, kiedy za ten znaczek pocztowy musimy zapłacić fortunę. I pieniądze nam znikają z naszego konta. Pyk, w taki sposób. Kiedy lubimy podróże na przykład? Czy cena lotów ma dla nas jakieś znaczenie? Cena za to podróżowanie? Najcenniejsze jest dla nas zobaczyć te widoki, to miejsce, do którego się udajemy. Pewne rzeczy mają większą, pewne rzeczy mają mniejszą wartość. I ostatnimi czasy, kiedy się też tutaj dzieliłem, kiedy myślałam na temat tego, co dzisiaj też mam powiedzieć, przypomniało mi się, jak kiedyś miałam okazję z wami się podzielić na temat historii o miłosiernym Samarytaninie. Pamiętacie tą historię? I doszedłem w życiu do takiego przełomowego wniosku, w którym zauważyłem, że tym miłosiernym Samarytaninem jest przede wszystkim Jezus Chrystus, tak? Który nas podniósł gdzieś leżących i zaprowadził nas do gospody, do kościoła żywego, w którym znaleźliśmy opiekę, w którym znaleźliśmy schronienie. I będąc w tym kościele mamy misję do wykonania. Właśnie opiekować się tymi, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, których Pan Bóg nam przyprowadza. I zauważyłem taką bardzo ważną rzecz, że to fajnie bardzo wszystko powiedzieć, ułożyć sobie w jakąś taką kolejną, można by powiedzieć, jakiś taki kolejny teologiczny wywód, jakąś prawdę, którą się gdzieś ogłosi. Można bardzo łatwo się nazwać tak, my jesteśmy takim kościołem, powiedzieć. Ale zauważyłem, że jeśli nie będzie w nas pasji do tego, nie będzie w nas takiego prawdziwego zacięcia, abyśmy wspólnie razem jako kościół byli właśnie takim miejscem, to wszystko staje się takie płytkie, takie puste. Dlatego, że pasja, jeżeli mamy pasję do Kościoła, mamy pasję do tego, żeby dbać o siebie tutaj nawzajem, dbać o Kościół, to definiuje nasze pewne czyny, nasze pewne zachowania. To definiuje również to, w jaki sposób spędzamy czas, co robimy na co dzień, jak wygląda nasz grafik w ciągu dnia, czemu się poświęcamy. Co jest takim naprawdę naszym największym celem w życiu? Parę tygodni temu również, kiedy się dzieliłem, zadałem takie pytanie, czy macie jakieś marzenie na temat Kościoła? Myślał ktoś z was na taki temat, może w ostatnim czasie? O jakim Kościele marzycie? O jakim Kościele marzymy? O jakim Kościele ty marzysz? Jaki kościół chciałbyś oglądać każdego dnia, nie tylko w niedzielę? I myślę, że tak jak przy większości przypadków, kiedy jest mowa o pasji do czegokolwiek innego, to jeżeli nie będziemy mieli pasji do tych marzeń, to prawdopodobieństwo ich spełnienia staje się takie nikłe. I być może wylądujemy tak jak bardzo dużo ludzi, którzy mają talent do czegoś, do czynienia różnych rzeczy, może talent do malowania, może talenty głównie jakieś może artystyczne, do grania, którzy nie mogli rozwinąć tego, tak? Dlatego, że były jakieś okoliczności i byli w stanie poświęcić na to czasu. I właśnie z takim myślą na temat pasji, na temat oddania się, chciałbym, żebyśmy przeczytali dość dobrze znany nam werset z Listu do Rzymian z 12 rozdziału. List do Rzymian, 12 rozdział, od pierwszego wersetu. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przyobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I to, że mamy tak czynić, myślę, w tym znanym, wielokrotnie wspominanym wersecie, to myślę, że to jest temat oczywisty. Tak? Ale pytanie, które chciałbym dzisiaj zadać nam wszystkim, czy jest w nas jakikolwiek ułamek pasji w tym, żeby właśnie w ten sposób funkcjonować na co dzień? Jak dużo jesteśmy w stanie poświęcić naszego czasu? Jak bardzo jesteśmy w stanie się poświęcić tej idei, aby móc żyć i funkcjonować tak, jak ten werset tutaj do nas mówi? Zachęcam was, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Możemy tutaj naprawdę uczyć bardzo wiele kazań na ten temat. Jeżeli nie będzie w nas takiego zacięcia do tego, abyśmy spełniali to w naszym życiu, abyśmy to wypełniali, daleko, uważam, nie zajdziemy. Trzeci werset. Mówię bowiem każdemu z was na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Jedno ciało ma bowiem wiele członków, nie wszystkie one spełniają to samo zadanie. Podobnie wy w swej wielości stanowimy w Chrystusie jedno ciało, natomiast każdy z osobna jesteśmy dla siebie członkami. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania, do głoszenia w miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy do nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Cudowny obraz Kościoła, słuchajcie. Wspaniały obraz Kościoła. Czy nie chcielibyśmy, żeby właśnie w ten sposób funkcjonował nasz Kościół? Czy nie chcielibyśmy, aby właśnie takie służby, jak tutaj są wymienione, funkcjonowały u nas w Kościele? Możemy mieć różne służby. Ja to często powtarzam. I to jest cudowne, to jest wspaniałe, tak? Niemniej jednak, kiedy myślimy o Kościele, kiedy myślimy o takim nowoczesnym Kościele, można by powiedzieć, z fajną sceną, jakimiś światłami, instrumentami z przodu, to pierwsze co, no to, że służyć, no to, to zapisze się do grupy muzycznej albo do grupy porządkowej. Zapisze się tam gdzieś, bo tam jest tak dużo rzeczy do ogarnięcia na przykład. Mamy liderów uwielbiania. Problem w tym, że takie funkcje nawet w Biblii nie występują. Nie ma takich funkcji w Biblii. Są inne. Są inne. I czytamy między innymi to o tym w wersecie. Są takie dary, jak dar prorokowania. Boży Kościół potrzebuje takich ludzi jak prorocy. Potrzebuje daru prorokowania. I jest to trudny temat, słuchajcie. To nie jest łatwy temat, ale trzeba to sobie jasno powiedzieć. Kościół potrzebuje daru prorokowania. Kościół potrzebuje ludzi, którzy mają dar nauczania. Kościół potrzebuje ludzi, którzy mają dar usługiwania innym. Kościół potrzebuje być przepełniony darami Ducha Świętego. Potrzebuje. Tylko ile w nas na co dzień jest pasji do tego, żeby uczestniczyć w takim kościele? Żeby być częścią właśnie takiego kościoła. My jesteśmy ludzie ogólnie. My, nie tylko mówię tutaj o kościele, ale my ludzie jesteśmy zazwyczaj specjalistami, zwłaszcza my w Polsce, od dostrzegania tego, czego nie ma. Umiemy bardzo łatwo, szybko zdiagnozować, że coś działa nie tak. To jest źle. To jest nie tak. To powinno być inaczej. Jesteśmy ekspertami w wielu dziedzinach. Myślę, że ten postęp całego internetu i tego, jak szybko wiedza jest dostępna dla każdego z nas, jeszcze wspomogła nas w tej dziedzinie. Czujemy się tym pewniejsi, kiedy wypowiadamy: nie, 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 to nie w ten sposób. Tak się nie robi. I tu nie oskarżam nikogo nas, nie oskarżam też siebie, dlatego że my w ludzkiej, naszej cielesnej naturze mamy coś takiego zakodowanego. Kiedyś czytałem taką pewną książkę, może się już z wami dzieliłem. Historia pewnego kościoła z miejscowości Seattle w Stanach Zjednoczonych. Pastorem wtedy tego kościoła był niejaki Mark Driscoll. Nie wiem, czy kojarzycie człowieka. W każdym razie bardzo fajną taką książkę napisał swego czasu odnośnie budowania kościoła. Tak, odnośnie tego, że na różnych etapach, jak wygląda właśnie budowanie tego kościoła, na co zwracać uwagę. Bardzo fajna taka lekka do czytania książka, przepełniona różnego rodzaju świadectwami. Jedno takie właśnie świadectwo przykuło bardzo moją uwagę. Dlatego, że opisywał pewną sytuację, która była u niego w kościele, którą przeniósł również na takie podłoże duchowe. Kościół, w którym był pastorem, był już dość spory, był tak liczniejszy niż nasz, miał około 200, między 200 a 250 osób. Także nabożeństwa były już bardzo liczne i dużo ludzi przychodziło. Był tam zespół oczywiście uwielbienia. I ciekawe było to, że mimo tak licznego kościoła, mimo tak dużej ilości ludzi, ten zespół uwielbienia nie miał perkusisty. Nie było perkusisty. I ten pastor pomyślał sobie w ten sposób, tak długo myślał, fajnie by było mieć, że tak, już mamy tyle tych ludzi, mamy taki ten zespół, tak dużo tych muzyków, na koniec żadnego perkusisty nie mamy, no nie? No i zaczął mieć takie pragnienie, zaczął się o to modlić, tak, żeby ten perkusista się znalazł do tego zespołu. Po kilku miesiącach poczuł głęboko w sercu, że ma zrobić pewien krok, ma wykonać pewien ruch. I tym ruchem było to, że miał kupić perkusję do kościoła. No więc posłuchał tego głosu Ducha Świętego, zakupili perkusję do kościoła i postawili ją na samym środku sceny. I wiecie, i ta perkusja stała tak na samym środku sceny przez kolejne x miesięcy, już nie pamiętam ile, ale był to dość długi czas. I dwie takie obserwacje. Pierwsza to była taka, że zauważył, że wszyscy ludzie, którzy przychodzili, oni doskonale potrafili dostrzec, tak? To, że tam stoi ta perkusja i nikt na niej nie gra. Że powinien być jakiś perkusista. Że ktoś powinien zacząć grać na tej perkusji. I wiecie, naprawdę było ich więcej niż nas. Naprawdę było ich dużo, ponad 200 osób z bólu. Tylko nikt nie wpadł na pomysł na to, że może by się nauczyć grać na perkusji. Może by się troszeczkę poświęcić. Możesz coś zrobić. Ja to nazwałem, może by tak być tą osobą, która załata pewną lukę, która uzupełni coś, czego nie ma. Oczywiście cały ten przykład z tą perkusją dał mu pewien taki duchowy obraz tego, co często jest w kościele. No perkusja to jest perkusja, bez perkusji też sobie damy radę, prawda, Daniel? Bez perkusji też sobie damy radę. Ale kiedy Słowo Boże mówi i naucza nas o tym, że stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne dary, czy to dar prorokowania, czy to dar nauczania, czy to dar usługiwania, czy to dar głoszenia Ewangelii. Ta luka sama się nie zapełni. Ta wyrwa sama się nie zapełni. Musi w nas być pasja i chęć do tego, żeby coś zmienić. I nie mówię teraz tutaj, słuchajcie, kochani, o malowaniu ścian. Nie mówię tutaj o burzeniu murów w takim fizycznym znaczeniu, żeby nową szkółkę postawić. To też jest ważne. Nie zmieniłem pod tym kątem zdania, absolutnie. Ale to jest pewna luka, którą musimy zapełnić. To jest pewna rzecz, o którą my musimy powalczyć. Zdarzają się sytuacje, tak jak w przypadku tej perkusji w tamtym kościele, że po wielu miesiącach ta perkusja tak jak stała i się użyła. Któregoś razu, słuchajcie, pewna osoba nienawrócona podeszła do tego pastora. Taki sympatyk z bordu, można by powiedzieć. Przychodził raz na jakiś czas. Podchodzi do niego i mówi: pastorze, mówi, dlaczego taki fajny sprzęt tam stoi i nikt go nie używa? Dlaczego taki fajny sprzęt tam stoi i nikt go nie używa? I tak szkoda, jak na to patrzę. Każdy prawie tam, czy to drugą, czy to trzecią niedzielę, jak tutaj jestem, nikt nie gra na tym, że już sam mam ochotę coś z tym zrobić. Czy mogę grać w grupie uwielbiającej? Pewnych służb w naszym kościele brakuje i to jest fakt. Nie bójmy się tego powiedzieć. Nie bójmy się tego wyznać. Taka jest prawda. Kiedy byśmy sobie zrobili nauczania na temat pięciorakiej służby, chociażby, ile z tych służb bylibyśmy w stanie wymienić, że funkcjonują w taki żywy sposób u nas w kościele? I mało tego, ile osób z nas tutaj na tej sali marzy o tym, żeby usługiwać w taki sposób w ogóle? Ile osób na tej sali marzy o tym, żeby być częścią służby apostolskiej i zakładać nowe kościoły? Ile osób na tej sali marzy o tym, żeby być ewangelistą? Poświęcić się głoszeniu Ewangelii. Ile osób na tej sali marzy o tym, żeby być nauczycielem i nauczać Słowa Bożego? Ile osób marzy o tym, żeby prorokować? Żeby objawiać cudowne rzeczy dla braci, dla sióstr, które pochodzą prosto od Boga. Jakie są nasze marzenia? I gdzie jest pasja do tego? Gdzie jest chęć uzupełnienia tej luki? To jest potężne wyzwanie, słuchajcie, dla nas. Potężne wyzwanie. Potężne wyzwanie i uważam, że jeżeli przyjmiemy to wyzwanie jako Kościół i postanowimy cokolwiek działać w tym kierunku, postanowimy cokolwiek zmienić w tym kierunku, to módlmy się o to, żebyśmy mieli naprawdę bardzo dużo pasji do tego. Musimy zbudzić w sobie potężną pasję, dlatego że to nie będzie łatwe. Diabłu bardzo zależy, żebyśmy o tym nie marzyli. Powiem wam tyle. Diabłu bardzo zależy, żebyśmy sobie siedzieli grzecznie i potulnie. Diabłu bardzo zależy, żebyśmy się skupiali na rzeczach mniej ważnych. Na służbach takich, bym powiedział, około kościelnych. Żebyśmy rozmijali się z sednem i powołaniem, jakie Jezus Chrystus ma dla swojego Kościoła. Wspominałem apostoła Pawła kilkukrotnie w ostatnim czasie i docierało na nowo do mnie, jak wiele ten człowiek miał pasji właśnie w swoim życiu. Przez kilka ostatnich tygodni brakowało mi słowa. Wiecie, czasami tak jest, że tak pisywałem, coś opisywałem i tak starałem się jakoś tak jakby zagłębić się to, co apostoł Paweł robił, to jak głosił, co mówił, jak mówił, z jakim przekonaniem, jaką żarliwością taką mówił, wypowiadał te słowa do innych kościołów, brakowało mi przyszłości. Właśnie on miał właśnie pasję. Miał pasję do głoszenia Ewangelii. Nieważne jak, nieważne gdzie, ale żeby Ewangelia, żeby dobra nowina o Jezusie Chrystusie była głoszona. Do tego stopnia, że nieważne, czy szczerze, czy nieszczerze, ale żeby Jezus Chrystus był głoszony. To się nazywa pasja. I każdy z nas doskonale wie o tym, że my jako ludzie jesteśmy stworzeni nawet do tego, oprócz tego, żeby widzieć, że coś nie działa. Mamy w sobie taki pierwiastek jakiś, taki ułamek gdzieś naszej osobowości, która potrzebuje czegoś takiego, żebyśmy mieli jakąś pasję. Bardzo dużo w świecie nawet o tym się mówi, tak, że jakiś wypaleń zawodowych przychodzi na ludzi. Jakieś takie zmęczenie życiem przychodzi do człowieka i najczęstszym powodem, dla którego to się dzieje, to jest to, że tracimy pasję. Najczęstszą diagnozą i lekarstwem na to wszystko jest: słuchaj, ty musisz coś zacząć robić po pracy. Już pójść na siłownię, zacznij sobie coś kolekcjonować właśnie, zacznij sobie podróżować, zacznij coś robić takiego więcej, żebyś miał taką odskocznię nawet w swoim życiu. Bo w naszej ludzkiej naturze to jest dla nas potrzebne. Także zakładam, że skoro jesteśmy, funkcjonujemy jako ludzie w tym świecie na co dzień, chodzimy do pracy, chodzimy do szkół, uczymy się i tak dalej, nie jesteśmy w stanie funkcjonować bez jakiejkolwiek pasji w naszym życiu. I moje pytanie dzisiaj jest do nas wszystkich: gdzie jest ta pasja? Gdzie ty i ja ulokowaliśmy ją? W którym miejscu?
I czemu na co dzień się poświęcamy? Na co tracimy czas? Może nie tracimy. Może złe słowo troszeczkę uzyskują za mocne. Ale w co inwestujemy swój czas? Wszyscy mówią, że czas to pieniądz. Znane stwierdzenie, tak? Czas to pieniądz. Doskonale wiemy od pokoleń takie zdanie bardzo, bardzo prawdziwe. I uważam, że nawet tym bardziej prawdziwe w ostatnich czasach, kiedy tego czasu mamy coraz mniej. Kiedy wszystko zaczynamy przeliczać w którymś momencie na pieniądze. Jeszcze w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest bogatsze, zarabia więcej, to ta godzina zaczyna więcej ważyć finansowo w naszym życiu. To jest stwierdzenie, że czas to pieniądz, to jest naprawdę no, w punkt w dzisiejszych czasach. Czas to jest pieniądz. A w taki może trochę biznesowy sposób muszę powiedzieć, że pieniądz to trzeba inwestować. I w co my zainwestujemy ten nasz czas dany nam tutaj? W co ty i ja zainwestujemy? Brakuje nam w Kościele. Są rzeczy, są pewne luki, które trzeba załatać. Są pewne obszary, którymi trzeba się zaopiekować. I nie mówię tutaj o wybraniu tej wykładziny, którą mamy na sali. To też zrobimy. Ale to nie mówię o tym. Ciekaw jestem bardzo tego właśnie, jak apostoł Paweł pisał te wszystkie listy. Bo kiedy czytam te wersety kolejne i pewne myśli, które on wyrażał, jestem pod potężnym wrażeniem tego, jak dużo mądrości jest w pewnej kolejności tych wersetów, to, na co on zwraca uwagę. Zaczyna się ten 12 werset od tego, że apostoł Paweł zachęca nas do duchowej służby. Do duchowej służby. Abyśmy oddali swoje ciała jako służbę. Potem wymienia nam, o jakie służby przede wszystkim mu chodzi, kiedy o tym mówi. A potem czytamy takie słowa w 9 wersecie. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem. Lgnijcie do dobra. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. W zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni w Panu, gotowi do służby. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali. W modlitwie oddani. Wspierajcie w potrzebach świętych. Pielęgnujcie gościnność. Dobrze życzcie tym, którzy was prześladują. Dobrze życzcie, a nie przeklinajcie. Radujcie się z radosnymi, płaczcie z płaczącymi. Odnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych. Nie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich. Jeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi. Najdrożsi, nie mścicie się sami. Pozostawcie miejsce gniewowi Bożemu. Czytamy przecież, pomsta należy do mnie. Ja odpłacę, mówi Pan. Lecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu pić, to czyniąc zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle. Nie da się zwyciężyć złu, ale zło przezwyciężaj dobrem. Z 9 wersetu czytamy szereg różnych wskazówek co do życia na co dzień. Co do tego, jak powinno to nasze życie wyglądać. Kiedy chcemy, aby ten Kościół był właśnie pełen takiej służby, był pełen takich darów. I wiecie co, może to są rzeczy na pozór takie oczywiste. Przyjrzyjcie się złem, gnijcie do dobra. Darzcie siebie nawzajem serdeczną, braterską miłością. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku. Ale czy tak rzeczywiście jest na co dzień w moim życiu? W waszym? Czy to nie jest też tak, że właśnie apostoł Paweł właśnie pisze do nas, do naszego Kościoła w ten sposób? W 11 wersecie pisze: w zapale bądźcie niestrudzeni duchem płomiennym. W zapale bądźcie niestrudzeni duchem płomiennym. Mamy być niestrudzeni w naszym zapale. I założę się, że apostołowi Pawłowi nie chodziło o zbieranie znaczków. Założę się, że jemu właśnie chodziło o to, żeby w zapale do Kościoła, do głoszenia Ewangelii, do prorokowania, do nauczania, żeśmy w tym byli niestrudzeni. Żeśmy w tym mieli naprawdę potężną pasję. Że kiedy ludzie z zewnątrz na nas spojrzą i powiedzą o tym, będą w stanie powiedzieć od razu o tym, że nas nic nie zatrzyma w wypełnianiu tej służby. Żadna okoliczność jest w stanie powstrzymać nas w staraniach do tego, żeby właśnie taki Kościół oglądać. Żeby doświadczać właśnie tych rzeczy. Jakie są nasze pasje? Jakie jest nasze marzenie na temat Kościoła? Jakie jest twoje marzenie odnośnie służby, do której Pan Bóg cię może już powołał, albo cię powołuje? Albo w jakiej służbie, duchowej służbie, widzisz siebie? Co byś chciał robić? Pamiętaj, granie na gitarze elektrycznej jest fajne, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Chciałbym, żebyśmy się dzisiaj pomodlili. I zawołali do Boga tak szczerze każdy z nas, tak jak tutaj jesteśmy dzisiaj. Bo czuję, że mamy naprawdę pewną pracę domową do odrobienia. Mamy naprawdę pracę domową do odrobienia, każdy z nas. Nie znam blisko każdego z was tutaj, ale czuję w duchu, w jakim momencie jest nasz Kościół teraz. I uważam, że jest to coś pięknego, jest to coś wspaniałego, jest to coś przełomowego. Jest to moment, w którym naprawdę musimy wykonać pewien zwrot, musimy wykonać pewien ruch, musimy wykonać pewien krok. I chciałbym, żebyśmy jako Kościół wykonali ten krok we właściwym kierunku. W kierunku pasji. Naszej, wewnętrznej, codziennej. Do tego, do czego Pan Bóg nas powołał. Mnie i ciebie. I może część z nas kiedyś w życiu usłyszała takie słowa. Chcę, żebyś głosił moje słowo. Chcę, żebyś chodził mi w Ewangelię. Chcę ciebie używać w darach duchowych. Być może dłużyliście to słowo gdzieś na półkę, na bok. Nic się nie działo. Być może zakopaliście to gdzieś. Różnymi sytuacjami w życiu. Różnymi zdarzeniami, niekoniecznie przyjemnymi. Odłożyliście to na bok, czekając na lepsze czasy, że będzie można to odkopać i wyciągnąć. Jeżeli z takim zamysłem, to nie ma lepszych czasów jak teraz, dzisiaj, tutaj. A być może jeszcze nie wiesz, do czego tak naprawdę Pan Bóg cię powołuje. Być może zadajesz sobie to pytanie i myślisz każdego dnia, Panie Boże, co ja mam czynić? Co ja mam robić? Być może potrzebujesz odpowiedzi na to pytanie. Chciałbym też, żebyście się i o to pomodlili. A być może jesteś osobą też, która również tak jak ja, gdzieś może dostrzega jakąś lukę. Może dostrzega jakiś brak w czymś. To będziemy się modlili o to, żeby Pan Bóg dał nam siłę, abyśmy umieli nie tylko widzieć ten brak, ale umieć go zapełnić. Aby umieć coś zrobić, aby jego nie było. Powstaniemy, będziemy się modlić. Tymek, zagrasz nam coś na klawiszach, może tak w tle? Chciałbym, żebyśmy się w tym nie śpieszyli dzisiaj, słuchajcie. Nie chcę, żeby to było kolejne jakieś takie tutaj wezwanie, jakaś kolejna niedziela, kolejny dzień i kolejne jakieś słowa wypowiedziane. Kiedyś ktoś tak fajnie przyrównał, że bardzo często kościoły to są takie podobne do meczów piłki nożnej, gdzie 20 tysięcy ludzi ogląda, jak 22 piłkarzy biega po boisku i stara się strzelić bramkę. Coś mi zgasło znowu.
Już działa. Ja głęboko wierzę, że Kościół to nie jest takie miejsce, w którym 20 tysięcy ludzi musi być biernych, a 22 tylko gra i męczy się i siódme poty, można by powiedzieć, spływają po czole każdego z nich. W Kościele każdy ma swój udział. Każdy ma swoją rolę do odegrania. Każdy ma swoje miejsce. I co więcej, każdy ma swoją służbę. Każdy ma powołanie. I ja, i ty. I musimy wzbudzić w nas, w naszych sercach takie potężne pragnienie, aby to się wypełniało. Aby to się działo. To się nie wydarzy w ten sposób, że ktoś gdzieś kiedyś przyjdzie tutaj i w magicznym sposób, jak z jakimś uderzeniem różdżki nagle odmieni i wszystko będzie inaczej. I przyjdą ludzie z darami prorokowania, przyjdą ludzie z darami nauczania i przyjdą ludzie z różnymi rodzajami innymi darami. Coś im sobie wymyślili tak, żeby ten werset się wypełnił. Ten werset, jeśli będzie wypełniony w tym mieście, w Starogardzie Gdańskim, to będzie wypełniony przeze mnie, przez ciebie, przez nas. On będzie wypełniony przez nas. Kochany Ojcze, my Tobie dziękujemy za to, że jesteś tak wielkim, cudownym, wspaniałym Bogiem. Za to, że możemy na Tobie polegać. Za to, że możemy z Tobą spędzać czas. Modlę się, Panie Jezu, o to, abyś dotykał się naszych serc, Panie. Ja modlę się o to, abyś, kochany Królu, uczynił zmianę, Panie Jezu, w nas. W naszym postrzeżeniu tego wszystkiego, co jest dookoła. W naszym zrozumieniu to, czym jest Kościół. W naszym zrozumieniu tego, do czego nas powołałeś, Panie. Każdego z nas. Każdego z nas. My nie chcemy, Panie, tłuc głową o ścianę, Boże, obijać się o mur. Ale chcemy pełni pas, Boże, każdego z nich podążać za Tobą. Za tym, co masz dla nas, do czego nas powołałeś, do czego nas stworzyłeś. Naucz nas, Boże, takiej pokory i uniżenia.
umiejętność wykorzystania tego czasu, który mamy, który jest nam dany tutaj na ziemi, w tym mieście. Abyśmy nie marnowali, Boże, minut. Abyśmy nie marnowali kolejnych chwil, Boże, na jakieś rzeczy takie doczesne, cielesne, na bezsensowne, może jakieś zamieszanie, Boże, ale żebyśmy jedyne, na co spędzali ten czas, Boże, to na wypełnianiu Twojej woli. Ja się modlę, Boże, abyś powoływał pośród nas ludzi. Abyś powoływał, Panie. Abyś powoływał, Boże, nauczycieli, ewangelistów, apostołów, proroków, pastorów. My nie zadowalamy się, Boże, tylko jakimiś takimi pozornymi służbami, Boże, ale my chcemy doświadczyć potęgi takiej prawdziwej służby dla Ciebie, Panie. Chcemy doświadczyć Kościoła, który nie jest zamknięty w sobie, Boże. Który jest tylko dla siebie, Boże, ale żeby przede wszystkim był dla Ciebie. Proszę Ciebie o to, kochany Ojcze. Jeśli są wśród nas osoby, które jeszcze nie wiedzą, co czynić, nie wiedzą, co robić, Panie, ja modlę się, by Twój Duch Święty pokierował, Panie. Aby Twój Duch Święty przemówił teraz. Aby Twój Duch Święty się wylał na nas. Aby wypełnił nasze serca. Aby wypełnił nas. I wskazał drogę. Nas osoby, które gdzieś może odłożyły na bok, na półkę, zakopały, czy jak to nie nazwać, Panie. Ale zakopały dar, którym obdarowałeś. Powołanie, do którego stworzyłeś, Panie. Daj nam siłę, daj nam zaparcie, wlej w nasze serca pasję do tego, żeby iść i odkopać to. Żeby iść i odkopać, Boże, to, co jest zakopane. Przydawaj nam siły, Panie, abyśmy mogli być niestrudzeni w zapale. W zapale do walki o ludzi, w zapale do walki o Twój Kościół, w zapale do walki, Boże, tej duchowej walki, jaka jest przed nami. Chwała Tobie nie będzie. Chrzczam Ciebie. Amen.